A ja dzisiaj chciałbym zwracać uwagę naszą na przypowieści Jezusa. Zresztą robiłem to już poprzednim razem. Niektórzy być może pamiętacie, użyłem przypowieści o Królestwie Bożym, o ziarnku gorczycznym. Bo Jezus, przekazując uczniom różne prawdy o życiu, wiele istotnych prawd, używał do tego porównań, metafor. I dzisiaj będę zwracał uwagę też na takie właśnie jego wypowiedzi. Dla przykładu, mówiąc o Królestwie, użył podobieństwa, jak powiedziałem, o ziarnku gorczycy. Mówił też o tym, że Królestwo Boże jest podobne do sieci zapuszczonej w morze. W Ewangelii Mateusza o tym czytamy w 13 rozdziale. Natomiast ja dziś chciałbym zwracać naszą, moją, swoją uwagę na to, do czego porównywał samego siebie Jezus. W Ewangelii Jana kilkakrotnie w 6 rozdziale, i to spowodowało wiele problemów Jezusowi, porównał siebie do chleba. Mówi, ja jestem chlebem. I wtedy takie święte oburzenie Żydów, jak to mamy go spożywać. Wtedy wielu od niego odeszło. Ten długi rozdział 6 tym się właśnie kończy, że odeszło. I Jezus zadaje pytanie, czy i wy też chcecie odejść, zwracając się do 12. Innym razem Jezus mówi, że jest światłem świata. Ewangelia Jana, 8 rozdział. No, najbardziej chyba znane powszechnie jego porównanie to Ewangelia Jana, 14 rozdział, 6 wiersz. Jestem drogą, prawdą i życiem. A w 15 rozdziale tejże Ewangelii Jezus mówi, ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. I przez ten przykład, przez te porównania Jezus chciał przybliżyć treść tego, co chciał przekazać. Bo nie zawsze prawdy o Królestwie Bożym, prawdy o relacji człowieka z Bogiem można wyrazić wprost słowami. Czasami lepiej to wyrazić poprzez właśnie taki przykład. Ja dziś chcę przeczytać jeszcze jedno inne porównanie, które zapisane jest również w Ewangelii Jana w 10 rozdziale, najpierw od wiersza 1 do 6, a potem jeszcze jedno. Czytamy takie słowo. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcymi natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Drodzy, czy jest ktoś na tej sali, kto nigdy nie czytał tego tekstu i nie słyszał tego tekstu? Nie widzę. A więc jest to bardzo popularne, bo chyba od dzieciństwa nasze dzieci na szkółce, jeśli nie gdzie indziej, słyszą o tym przykładzie. Tym bardziej ten wiersz 6 mnie zastanowił w szczególny sposób, że Jezus mówi do swoich słuchaczy ten przykład, używa tego podobieństwa, lecz oni tego nie zrozumieli. Czy nie jest to zastanawiające? Taka prosta historia. Tym bardziej, że chcę powiedzieć, że zdziwienie moje potęguje fakt, że zostało to powiedziane w środowisku, w społeczeństwie, które w tamtym czasie szczególnie w znaczącym stopniu swoje działania gospodarcze opierało na właśnie hodowli owiec, na ich wypasaniu. Zresztą od zarania dziejów zajmowanie się trzodami, zajmowanie się owcami było nie tylko w kulturze tego narodu, ale ludów mieszkających w okolicy było czymś podstawowym. Obraz pasterza i owiec pojawia się też wielokrotnie na kartach Biblii. Wspomnę ten chyba najbardziej znany i pamiętany przez niektórych na pamięć cały psalm 23. To przecież historia: Pan jest pasterzem moim. Dalej, słyszeliśmy niedawno historię Józefa. Nie wiem, czy było zwrócone uwagę na to, to ja dzisiaj chcę na to zwrócić, gdy po spotkaniu ze swoimi braćmi Józef mówi: ja pójdę teraz powiadomić Faraona o tym, że przyszliście moi bracia, mój ojciec, i powiem mu, że jesteście, ale powiem mu prawdę, że jesteście hodowcami owiec, że wypasacie owce, że to jest wasze od zarania, wasi ojcowie, nasi ojcowie to zawsze robili i wy to kontynuujecie. Czytamy o tym w pierwszym Księdze Mojżeszowej, że Józef użył tego określenia, aby mogli dostać możliwość zamieszkania w żyznej części Egiptu, w ziemi Goszen, bo Egipcjanie bardzo nie lubieli pasterzy owiec. Nie próbuję nawet się domyślać i nie będę tego robił, dlaczego nie chcieli mieć społeczności z owcami, z pasterzami owiec. W każdym razie są różne na ten temat teorie. W innych miejscach Boże Słowo używa określeń jak owce bez pasterza. To jest używane kilkakrotnie w Starym Testamencie oraz cytowane przez Jezusa, widzącego tłum, który zaczął nauczać, a potem nakarmił te 4 czy 5 tysięcy mężczyzn zgromadzonych, których uczniowie chcieli rozpuścić, a Jezus mówi: wy ich nakarmcie. Użalił się nad nimi i czytamy, że wyraził się w ten sposób, mówi: ten lud jest jak owce bez pasterza. A oto teraz mamy do czynienia tychże właśnie słuchaczy, którzy słuchają przypowieści o pasterzu i o owcach i oni tego nie rozumieją. Zadałem sobie pytanie, które dziś stawiam przed każdym z nas, a my dzisiaj rozumiemy. Skoro tamci wtedy, kiedy to wszystko było na porządku dziennym i wychodząc gdzieś tam do swoich miasteczek czy poza te miasteczka, trudno było nie spotkać pasterza i stada owiec, oni tego nie zrozumieli, a my? My dzisiaj we współczesnym świecie, czy są na sali ludzie, którzy widzieli pasterza i owce na żywo? Wow, to gdzie wychodzicie? Bo ja myślałem, że większość z was widziała to na obrazku albo w jakimś filmie. No, jednak sporo zobaczyli, no to wy będziecie na pewno to rozumieć. Bo chcę zadać sobie pytanie, czy my dzisiaj tę przypowieść rzeczywiście rozumiemy? Czy jest ona dla nas zrozumiała? Ale odpowiedź na to pytanie pozostawiam póki co bez odpowiedzi. Moją uwagę i waszą chciałbym skoncentrować na drugim porównaniu, które użył Jezus bezpośrednio po tym. Kiedy oni nie zrozumieli tego, co im mówi, czytamy od 7 wiersza, a więc dalszy ciąg wypowiedzi Jezusa z 10 rozdziału od 7 wiersza. Wtedy Jezus znowu powiedział, wtedy właśnie, gdy zobaczył, że nie zrozumieli, znowu powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. W tym porównaniu, w tej wypowiedzi Jezusa widzę, możemy zobaczyć wszyscy kolejne porównanie, które Jezus użył wobec samego siebie. Mówi, ja jestem drzwiami. I temat mojego dzisiejszego rozważania, kazania, to jedno słowo. Drzwi. Chcę mówić dzisiaj o drzwiach. Dzisiaj chcę, abyśmy skoncentrowali swoją uwagę na drzwi. Każdy z nas codziennie z drzwiami ma do czynienia od kilkunastu do kilkudziesięciu razy. To, że tutaj się znalazłeś, to nie wiem, ile razy już dziś od poranku przechodziłeś przez drzwi. Wstając, wychodziłeś ze swojej sypialni, szedłeś do łazienki, potem do kuchni, potem gdzieś tam jeszcze z mieszkania. A przyszedłeś tutaj. Ha, ile tu jest drzwi? No, nie próbujcie liczyć, bo uwaga wasza dla tego rozważania zostanie rozproszona. Drzwi. Mamy z nimi naprawdę wiele do czynienia. Dziesiątki razy przechodzisz dziennie przez różnego rodzaju drzwi. Już nie wspomnę samochody, które też mają drzwi. Wchodzimy, wychodzimy. Drzwi. Drzwi wielokrotnie również zostawały użyte w Biblii jako przykład, jako coś, co miało nam uzmysłowić pewne rzeczy, pewne prawdy. I właśnie na to chcę dzisiaj zwracać naszą uwagę. Osobiście nie chcę tworzyć jakiegoś dogmatu, ale osobiście uważam, że pojęcie drzwi, bramy, wrót pojawiło się z chwilą, kiedy człowiek upadł w grzech. Wtedy, kiedy Bóg wypędził człowieka z raju, wejście z powrotem zostało zablokowane. Postawił cherubów z wirującymi mieczami. Czytamy o tym. Nie ma tam co prawda użyte słowo drzwi, ale nie został tam zbudowany mur, który jednoznacznie miałby odcinać możliwość wejścia. Wejście było, ale było pilnie strzeżone. Tak czy inaczej, co prawda może to zbyt daleko idąca interpretacja, na pewno po raz pierwszy w Biblii znajdziemy to słowo wtedy, kiedy Bóg rozmawia z Kainem. Mówi do niego w tej rozmowie, słuchaj, za tymi drzwiami czyha na ciebie grzech i on cię kusi. Bądź ostrożny, a może nie przechodź przez te drzwi. Bracie, siostro, drogi przyjacielu, ile razy stoisz przed drzwiami, których nie powinieneś był otworzyć i zbyt późno zaczynamy żałować z tego, że je otworzyliśmy, bo przechodząc przez nie spotkaliśmy właśnie pułapkę, która spowodowała to, że później naszych decyzji żałowaliśmy. W przypadku Kaina jego decyzja była nieodwracalna. Z drugiej strony cieszę się, że pojawiły się drzwi, a nie lity mur. Bo gdyby Bóg oddzielił człowieka raz na zawsze litym murem, murem grzechu i powiedziałby koniec, wybuduję mur, mur, którego nikt nie jest w stanie przejść, ani ja, ani ty, ani nikt z nas nie byłby w stanie nawiązać jakiejkolwiek społeczności z Bogiem. I chociaż jest często mowa o tym, że grzech stanowi swego rodzaju mur oddzielający człowieka od Boga, to jednak w tym murze pojawiły się drzwi. A te drzwi, drodzy, to wielka nadzieja. Te drzwi są obrazem wielkiej nadziei, że chociaż jest mur, i nie jest to ten mur, o którym czytamy w liście do Efezjan w 2 rozdziale, co często niektórzy kaznodzieje błędnie określają, że to jest mur grzechu. Nie, tam nie ma mowy o murze grzechu. Tam jest mowa o murze nieprzyjaźni między narodem izraelskim a chrześcijanami wywodzącymi się z pogan. Chrystusie nie ma Żyda, nie ma Greka. Następuje połączenie. On w sobie zniszczył ten mur nieprzyjaźni. To zupełnie inny mur. Ale mur grzechu jest rzeczywistym, który oddziela. Innym przykładem w Biblii możemy znaleźć informację o drzwiach, kiedy Noe zbudował arkę. I w pewnym momencie Bóg mówi, teraz ty wejdź wraz ze swoją rodziną do tej arki. Oczywiście wcześniej zapełnił arkę odpowiednimi zwierzętami. I wtedy Bóg zamknął drzwi. Drodzy, kiedy Bóg zamyka drzwi, nikt ich nie jest w stanie otworzyć. I chociaż wielu ludzi wtedy, kiedy zaczęło padać, wołali, Noe, Noe, otwórz nam, my byśmy też chcieli wejść. Noe mówi, ale ja nie zamknąłem tych drzwi, ja nie potrafię ich otworzyć. Bóg zamknął drzwi. I to jest coś, co pokazuje, że drzwi, które Bóg zamyka, stają się czymś nieodwracalnym, kiedy są zamknięte. Och, o drzwiach mógłbym naprawdę kilkadziesiąt miejsc z Bożego Słowa wspominać. Powiem tylko, że Salomon 500 lat po Mojżeszu mniej więcej, gdy wybudował świątynię, zbudował również, kazał wstawić dwoje drzwi. Drzwi w tej świątyni do miejsca najświętszego i do miejsca świętego. Do najświętszego, ciekawa rzecz, możemy przeczytać, że zostały te drzwi zbudowane z pięciokątnych belek. A te wcześniejsze do miejsca świętego z czterokątnych belek. Ale przez te drzwi nikt nie mógł wejść do środka. Tylko raz w roku odpowiednio rytualnie oczyszczony kapłan wchodził do miejsca najświętszego. Dziś powiedzieliśmy kolokwialnie z duszą na ramieniu, czy wyjdzie żywy. Jeśli Bóg nie zaakceptowałby jego oczyszczenia, nie wyszedłby stamtąd żywy. Pomyślmy przez chwilę właśnie o funkcjach drzwi. Skoro Jezus mówi o sobie, ja jestem drzwiami, to chyba warto zwrócić uwagę, dlaczego. Wiecie, to jest proste. Żadnego odkrycia tutaj nie muszę robić. Wszelkie drzwi, bramy, wrota, oprócz swojej podstawowej funkcji, po prostu dzielą przestrzeń na tą, którą określamy wewnątrz i z zewnątrz. To pierwsze, bardzo istotne spostrzeżenie. Nie zawsze na to tak zwracamy uwagę. Bo wiecie, drzwi przez tą swoją funkcję potrafią jednoznacznie określić miejsce, w którym się znajdujesz. Nie możesz znaleźć się w tym samym momencie na zewnątrz i wewnątrz. Będąc tu w środku, nie możesz być na zewnątrz. A jeśli pozostajesz na zewnątrz, jesteś gdzieś na parkingu, to nie jesteś tutaj w środku. Drzwi jednoznacznie określają. Słuchajcie, dzisiaj używamy takich urządzeń jak GPS do określenia naszej lokalizacji, gdzie się znajdujemy. Ostatnio jakieś problemy się pojawiają z zakłóceniami sygnału GPS. I czasami latające samoloty nie do końca wiedzą, w którym miejscu się znajdują. Piloci mają problemy ze zlokalizowaniem siebie. Ale drzwi są bardzo skuteczne i jednoznacznie i nic ich nie jest w stanie zakłócić. Bo jednoznacznie możesz określić, że jesteś tutaj w środku albo pozostajesz na zewnątrz. Jakże to bardzo podobne do wypowiedzi innej Jezusa, który w Ewangelii Mateusza, 6 rozdziale, w 24 wierszu czytamy: nikt nie może być sługą dwóch panów, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Nie jesteście w stanie służyć Bogu i mamonie, czy pieniądzom, jak mówi inne określenie. No dobrze, wróćmy do drzwi. Drzwi mogą być otwarte albo zamknięte. Otwarte drzwi informują o możliwości wejścia. Możliwość. Otwarte drzwi dają możliwość dołączenia do tych, którzy już są wewnątrz. Otwarte drzwi są swego rodzaju zaproszeniem, aby wejść. Ale otwarte drzwi, czy drzwi jako takie, to jedynie propozycja. Bo otwarte drzwi nikogo nie zmuszają do wejścia. Drzwi same w sobie nie wywierają presji. Stajesz przed drzwiami i musisz sam podjąć decyzję, że wejdziesz albo ominiesz, nie wchodząc do danego pomieszczenia. To wyłącznie dobrowolny akt. A zamknięte drzwi? Zamknięte drzwi, drodzy, to zapora, która blokuje możliwość wejścia. Jest coś ciekawego, co znalazłem w różnych zapiskach w starożytnym środowisku w szczególności. Po pierwsze, drzwi otwierały się zawsze do wewnątrz. Ja myślę, że to pozostało do dzisiaj. Z tego, co przypominam sobie, oprócz takich drzwi, jak my mamy przesuwne, to właściwie wszystkie wejściowe drzwi otwierają się do wewnątrz, a więc jak gdyby jest gest zapraszający. Ale te drzwi w starożytności, kiedy gospodarz urządzał jakąś ucztę, jakąś imprezę, gdy impreza miała się rozpocząć, to rozpoczęcie tej imprezy rozpoczynało się od tego, że służba wychodziła i zamykano drzwi. Mamy tego opis dokładnie w Ewangeliach o 5 mądrych i głupich pannach. Kiedy przyszedł pan młody, Zaczęła się impreza, zaczęła się uroczystość, zaczęło się przyjęcie. Drzwi zostały zamknięte. To był zwyczaj, który wtedy funkcjonował. Nikt więcej już nie mógł wejść. Jeśli ktoś się spóźnił, nieważne jaką miał pozycję, to mógł być nawet sam król. Nikt nie otwierał przed takimi ludźmi, którzy stali na zewnątrz drzwi. I te panny, które poszły na zakupy, wróciły, drzwi już były zamknięte, bo impreza się zaczęła. Z jednej strony to dobrze, że ten zwyczaj przestał funkcjonować do naszych czasów, no bo wyobraźcie sobie, ilu z nas brałoby udział w nabożeństwach od czasu do czasu, gdyby z chwilą pierwszego akordu, który tu się rozpoczyna, uwielbiania, porządkowi wzięli i pozamykali te drzwi. Ile osób musiałoby zostać na zewnątrz i pod żadnym pozorem by już nie weszło na nabożeństwo. To w jakiś sposób dyscyplinowało tamte środowisko, żeby się nie spóźniać, żeby po prostu być na czas. Mówimy i słusznie o czasie łaski, że są to otwarte drzwi, ale miejmy też świadomość, że chociaż dzisiaj cieszymy się z otwartych drzwi łaski Bożej w stosunku do wszystkich ludzi, to jednak przyjdzie taka chwila, bo Boże Słowo o niej jednoznacznie mówi, że przyjdzie taki moment, kiedy te drzwi Bożej łaski zostaną zamknięte. Drzwi zamknięte mają też jeszcze inną funkcję samą sobie, bardzo pożyteczną skądinąd dla nas. Czytamy, że gdy się modlisz, zrób to w najbardziej hałaśliwym miejscu, jakie tylko znajdziesz. Nie. Wejdź do komory swojej i zamknij drzwi. Wiecie, co to oznacza? Oddziel się od zgiełku, który panuje na zewnątrz. Skoncentruj swoje myśli na tym, co będziesz teraz robił. Przestań zastanawiać się, jakie jeszcze masz do wykonania dzisiaj pracę, czym się będziesz jeszcze zajmował, jakie są troski twoje, jakie są problemy. Wchodzisz do swojej komory i zamknij drzwi. Chciałbym, abyśmy wchodząc do zgromadzenia, przychodząc na nabożeństwo, zamykali te nasze drzwi. Nie tyle, żeby tutaj już nikt nie wszedł po rozpoczęciu nabożeństwa, bo otwieramy, bo są otwarte dla wszystkich, zapraszamy wszystkich, ale zamykajmy te drzwi naszych myśli, które biegają po całym świecie, które biegają od naszego jednego problemu do drugiego. I skoncentrujmy się na tym, co się tutaj dzieje. Kiedy śpiewane są pieśni, kiedy wznoszone są modlitwy, kiedy jest głoszone słowo, aby naszej uwagi żaden zgiełk, żaden hałas, żadne inne sprawy nie mąciły, ale abyśmy byli zupełnie skoncentrowani na tym, co przed nami. Dobrze, to czas modlitwy, to czas bliskiej społeczności z Bogiem. Zamknij drzwi. Wiecie, za zamkniętymi drzwiami znajduje wiele opisów w Bożym Słowie, w Piśmie Świętym, że działał Bóg. My bardzo często chcielibyśmy tak bardzo upubliczniać to, co się dzieje, co Bóg czyni. Ale Bóg działał za zamkniętymi drzwiami. Oto kilka przykładów. Kiedy Elizeusz pojawił się, podeszła do niego wdowa. Znacie tą historię. Zadaje pytanie, co masz? A, mam we flakoniku trochę oleju. Zresztą wcześniej powiedziała, że nic nie ma. No dobrze. Napożyczaj naczyń, a potem wejdź do swojego pokoju i zamknij drzwi. Aby nikt nie komentował, aby nikt ci nie podpowiadał, aby nikt ci nie przeszkadzał. Weź swoich synów i zamknij drzwi i zacznij nalewać. I z flakonika nie ubywało oleju za zamkniętymi drzwiami. A w innym przypadku tenże sam Elizeusz odwiedza pewną inną wdowę, która go podejmowała w czasie głodu, suszy. A wtedy dowiaduje się, że jej syn zmarł i ona taka zmartwiona. Elizeusz poszedł do tego pokoju, gdzie leżał ten martwy syn i zamknął drzwi. To jest bardzo wyraźnie podkreślone. Jak musiało to być istotne, skoro Boże Słowo nie zapomina o tym akcie zamkniętych drzwi. Elizeusz wszedł do tego pokoju i zamknął drzwi. I po chwili wychodzi z żywym chłopcem. A Jezus? O, no to wspomnę również sytuację Jezusa. Gdy podszedł do niego ojciec imieniem Jair, okazało się, że jego córeczka kona w domu, a później się okazało, że już umarła. I co zrobił Jezus? Pozwolił ze sobą wziąć tylko trzech uczniów i rodziców dziewczynki. Zamknął drzwi. Nie pozwolił nikomu innemu wejść do tego pokoju. I dziewczynka odzyskała życie. Drodzy, to działo się za zamkniętymi drzwiami. Wróćmy jeszcze raz do tego tekstu, który czytaliśmy. Od 7 do 9 wiersza z 10 rozdziału Ewangelii Jana. Wtedy Jezus powiedział im, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami owiec. Ja jestem drzwiami. Kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie, wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Drodzy, nie tyle istotne jest, czy zrozumieliśmy tamtą pierwszą część wypowiedzi Jezusa. Zwróćmy teraz uwagę, że Jezus mówi, ja jestem drzwiami. Czy przeszedłeś już przez te drzwi? Czy te drzwi, które są wciąż otwarte, są drzwiami, przez które jednoznacznie określają twoją pozycję, twoją lokalizację, że wszedłeś przez nie i co? Kto wejdzie przeze mnie, w 7 wierszu czytamy? Zbawiony będzie. Jakże łatwo czasami możemy spotkać chrześcijan, którzy zastanawiają się, czy jestem zbawiony, czy nie jestem zbawiony. A ja chciałbym ci dziś powiedzieć, bardzo prosto możesz to odkryć. Przeszedłeś przez drzwi imieniem Jezus? Przeszedłeś przez nie? Napisane jest, a jest to wiarygodne przesłanie, bo sam osobiście Jezus to mówi. Kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Nie może będzie zbawiony, tylko zbawiony będzie. Tu nie ma żadnej wątpliwości. Dlatego tak bardzo łatwo jest określić. Jeśli nie przeszedłeś przez te drzwi, jeśli tylko zbliżyłeś się do tych drzwi, jeśli stanąłeś może przed tymi drzwiami, może emocjonalnie byłeś poruszony wielkością dzieła, które Jezus dokonał. Może popłakałeś się nad sińcami i ranami, które Jezus odniósł, wisząc na krzyżu. Ale jeśli nie przeszedłeś przez te drzwi, nie przeżyłeś nowozrodzenia, nie jesteś zbawiony. I dlatego możesz mieć wątpliwości. Ale jeśli przeszedłeś, nie możesz mieć wątpliwości. Po prostu zbawiony będzie. I druga myśl, którą Jezus w tym urywku swojej wypowiedzi powiedział, że wtedy taki człowiek wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Wiecie, jakiś czas temu po dłuższej nieobecności znalazłem się w jednej z naszych galerii w Sferze i tam czekając na żonę, która gdzieś tam była w którychś sklepach, stałem w pobliżu drzwi, a tam są takie drzwi, takie obrotowe. I tak sobie stojąc obserwowałem ludzi i zauważyłem, że niektórzy tak, jak się zagapił, te drzwi mu się zamknęły i z powrotem był, mógł wyjść, skąd przyszedł. A w swoim duchowym życiu? Czy nie jesteś w takich drzwiach obrotowych i kręcisz się w kółko? Jezus jest drzwiami. I Jezus mówi, wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Wiecie, my tego słowa wejdzie i wyjdzie, mamy pewien problem ze zrozumieniem, bo ono jest dosłownie przetłumaczone. A to jest idiom. Idiom to jest takie wyrażenie, takie słowa w różnych językach, które, gdy tłumaczone są dosłownie, znaczą zupełnie coś innego, niż w rzeczy samej wyrażają. Klasycznym przykładem jest, że mocny, rzęsisty deszcz ulewa. Po angielsku to rzuca psami i kotami. Przetłumacząc wprost, no to rzuca psami i kotami. No. I moglibyśmy sobie tak to tłumaczyć i nic z tego nie rozumieć. A chodzi po prostu o rzęsisty deszcz. W podobny sposób to słowo wejdzie i wyjdzie. To starożytny idiom, który określał coś, co dzisiaj byśmy mogli nazwać, że rodzice, ojciec, czym rodzice mówią w stosunku do swoich dzieci. Dałem im chleb do ręki. Dałem wykształcenie, przygotowałem do życia. Dałem w spadku coś na start. W związku z tym ma teraz możliwość samodzielnego funkcjonowania. Zagwarantowałem dla nich możliwość funkcjonowania. Dałem im wejście i wyjście, powiedziałby starożytny człowiek. Wejdzie i wyjdzie. Jezus mówi, kto przeze mnie przejdzie, zostanie ubogacony we wszystko, co do życia i pobożności jest potrzebne. Znajdzie pastwisko, znajdzie miejsce zaspokajania swoich najbardziej istotnych potrzeb. Bo jakimś dla owcy, czymś dla owcy jest pastwisko? To miejsce, do którego dobry pasterz zawsze będzie prowadził swoje stado. Bo tam znajdują pożywienie, bo tam znajdują wodę, bo tam znajdują wszystko, co dla owcy jest życiowo najbardziej istotne. Wejdzie i wyjdzie. I dlatego dzisiaj, drodzy, mówiąc o drzwiach, chciałbym skierować nasze myśli i ocenić samych siebie. Czy wszedłeś? Bo nie możesz być przed i za. Nie możesz być wewnątrz i zewnątrz. Albo jesteś w kościele, albo jesteś na zewnątrz. Dziś, wyciągając swoją rękę po chleb i kielich, dawaliśmy świadectwo, że weszliśmy do tej społeczności z Jezusem Chrystusem, że wspominamy, mając głęboką świadomość wartości Jego dzieła. A On mówi, jestem drzwiami. I dzięki Bogu za wszystkich, którzy przeszliśmy przez te drzwi, że możemy mieć tą społeczność, że stanowimy wspólnie tą część, że jesteśmy wewnątrz. Ale Jezusowi również zależy, abyśmy mieli życie i to obfite. Abyśmy znaleźli pastwisko. Czy znalazłeś już pastwisko w Jezusie Chrystusie? Czy budując swoją wiarę na Jego Słowie, znalazłeś zaspokojenie swoich potrzeb? Wiecie, nie wyczerpuję dzisiaj wszystkich ze względu też na czas, bo dobiega już mój czas również. Chcę powiedzieć, jest jeszcze wiele miejsc na temat drzwi. Na przykład o Filadelfii. Wiecie, że do Filadelfii Jezus ma też przesłanie? Mówi, masz niewielką moc. A nam się czasami wydaje, że my jest, a w Filadelfii to my mamy moc. Nie. Jezus mówi, Filadelfio, macie niewielką moc, ale cenię sobie co? Że zachowałeś moje słowo. I tego życzę, Filadelfio, abyśmy zachowywali Jego słowo. A wiecie co w nagrodę? Dlatego otworzyłem przed Tobą drzwi do głoszenia Ewangelii, których nikt nie może zamknąć. Wykorzystajmy więc, że te drzwi są przed nami otwarte, że dzisiaj żyjemy jeszcze w czasie, w którym możemy otwarcie i jednoznacznie głosić wszem i wobec dookoła, że jest możliwość przejścia do innego życia, do innej rzeczywistości w Jezusie Chrystusie. Mamy różne potrzeby, ale te potrzeby, gdy my szukamy Królestwa Bożego, On zapewnia, że będzie zaspokajał w miarę swojego uznania. Apostoł Paweł modlił się kiedyś, aby usunięty został cierń z jego ciała. Co wtedy usłyszał? Pawle, nie wystarczy ci, że masz moją łaskę? Tak, Panie, wystarczy mi. I dlatego kończąc, poprosiłem zespół, abyśmy wspólnie razem zaśpiewali pieśń. Pieśń w szczególny sposób. Ci, którzy przeszli, którzy znaleźli pastwisko, abyśmy zaśpiewali Chrystus, wystarczy mi. Chrystus, wystarczy mi. Chrystus, wystarczy mi. Niech będzie to prawdziwym każdego śpiewającego wyznaniem. Amen.